To będzie rozmowa, proszę Państwa, o rosyjskiej dezinformacji i propagandzie, która pojawia się w naszej tak zwanej infosferze, bo za moment edukacja medialna, kolejna część w tym temacie. No i za moment między innymi o tym, jakich obszarów najczęściej dotyczy ta dezinformacja rosyjska, w jaki sposób można się zresztą zorientować też, to ważne, że mamy akurat z nią do czynienia, no ale też o prezentowaniu Polski w Rosji i innych krajach. Michał Marek, założyciel Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa i portalu infoware.pl, rozmawia Olga Zielińska.
Wojna na Ukrainie otworzyła szerzej drzwi rosyjskiej propagandzie i dezinformacji w naszej infosferze. Jakich obszarów zagadnień najczęściej one dotyczą?
Rosjanie emitują przekazy na potrzeby rynku swojego, wewnętrznego oraz na potrzeby rynków zagranicznych, czyli na potrzeby oddziaływania na przykład na polskiego odbiorcę, na odbiorcę z państw NATO.
I rozumiem, zawsze że ten przekaz się różni, prawda?
No właśnie nie do końca. Mhm. Zasadnicza narracja zazwyczaj jest taka sama i ten przekaz, no mówiąc wprost, nigdy nie jest tak, że przekaz emitowany na jednym z tych kierunków oddziałuje tylko i wyłącznie na dany jeden kierunek. On zawsze jest rozprzestrzeniany na kilka. Więc jeżeli mamy przekaz na przykład, który uderza, deprecjonuje obraz Polski, to zawsze wypełnia on zadania właśnie z zakresu oddziaływania na Polaków, ale tak samo oddziaływania na Rosjan. I tutaj ta główna narracja zazwyczaj jest taka sama, tylko już pojedyncze wątki i przekazy są dostosowywane do celów, które mają być realizowane już na danych kierunkach.
No to w jaki sposób my jesteśmy przedstawiani za granicą?
Jesteśmy skrajnym złem, siłą niemalże szatańską. Jesteśmy wrogiem numer jeden Rosji. No, może wrogiem numer dwa. Pamiętajmy, kluczowym wrogiem są Stany Zjednoczone, a my jesteśmy takim mini Stanami Zjednoczonymi, które zagrażają właśnie bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej, bezpieczeństwu Białorusi, zagrażamy całemu pokojowi w regionie. Więc to przez perspektywę właśnie istnienia tej, w cudzysłowie, złej, agresywnej Polski, Rosjanie objaśniają rzeczywistość, czyli jeżeli na przykład komentują kwestię tego, dlaczego na Ukrainie nie udaje się odnieść tylu sukcesów, to między innymi brak rosyjskich sukcesów tłumaczony jest uczestnictwem wojsk NATO, uczestnictwem właśnie tak zwanych polskich najemników, tysięcy polskich najemników, zaangażowaniem Polski w wojnę. Tu Rosjanie oczywiście taki mają ten bazowy przekaz, bazową narrację, że na Ukrainie nie toczy się wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą, tylko właśnie wojna pomiędzy Rosją i NATO, wojną i Stanami Zjednoczonymi, i przez tego rodzaju właśnie perspektywę objaśniają, dlaczego tych sukcesów nie ma, tak? No bo byli przygotowani rzekomo na wojnę ze słabą Ukrainą, ale na wojnę przeciwko całemu NATO już nie. I tutaj Polska odgrywa właśnie ważne znaczenie, ważną rolę jako taki czynnik, który można powiedzieć jakby to jest taka długa ręka Waszyngtonu, która już bezpośrednio oddziałuje na, stanowi zagrożenie właśnie dla Rosji, ale tak samo starają się przedstawiać Polaków jako zagrożenie również dla Ukrainy. Tak, pamiętajmy, że Rosjanie cały czas to budują tą narrację o tym, że Polacy pragną zająć zachodnią Ukrainę, ale również zachodnią Białoruś. Chcemy odbudować pierwszą Rzeczpospolitą i dlatego Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy powinni się właśnie zjednoczyć przeciwko Polakom. No i tutaj, jak Państwo rozumieją, chodzi o wybielanie obrazu Rosji, że to nie Rosja jest zagrożeniem nawet dla Ukraińców, tylko właśnie tym zagrożeniem jest Zachód i to przeciwko Zachodowi powinni Ukraińcy kontestować, powinni przeciwko Zachodowi się właśnie bronić, a nie przeciwko Rosji.
Mm-hmm. A przykłady dezinformacji u nas w Polsce z ostatniego czasu? Na pewno tragedia w Przewodowie.
Tak, Przewodów również, ale już w ostatnim czasie rzeczywiście troszkę mniej informacji na ten temat się pojawia. Najczęściej przekazy dezinformacyjne dotyczące tej kwestii to oczywiście pozycjonowanie danej tragedii na rzekomo celowo zaplanowany przez Ukrainę i przez NATO, bo tutaj też również Polska miała to rzekomo zaplanować to uderzenie rakietowe, aby wprowadzić Polskę i NATO do wojny z Rosją, do tej oficjalnej wojny z Rosją, bo w rosyjskiej percepcji ta wojna już trwa, tak jak powiedziałem. Więc tutaj przede wszystkim stymulowanie nastrojów antyukraińskich i nastrojów antyrządowych, bo z jednej strony za tragedię w Przewodowie odpowiadać mają właśnie Ukraińcy, mieli dokonać rzekomo celowego ataku, a z drugiej strony rząd polski miał dogadać się właśnie rzekomo z Kijowem i razem ta prowokacja miała być przeprowadzona. Mm-hmm. Ale to oczywiście, tak jak powiedziałem, te przekazy były emitowane wcześniej, na początku miesiąca. Później, teraz, w sensie obecnie, Rosjanie w naszej infosferze najmocniej, najbardziej koncentrują się na kwestii ćwiczeń rezerwy, pozycjonują tutaj rosyjskie ośrodki wpływu, starają się budować obraz, w którym w Polsce trwa utajniona mobilizacja do armii. Rząd polski ma przygotowywać Polskę do ataku na Ukrainę, do ataku na Rosję, do ataku na Białoruś. Pojawia się wątek tak zwanego planu Kaczyńskiego, w którym Polacy mają 4 maja zaatakować Ukrainę, aby 11 lipca przeprowadzić rzekomo na Ukrainie referendum, tak w rocznicę Krwawej Niedzieli, wydarzenie związane z rzezią wołyńską. Więc tutaj Rosjanie starają się dziesiątki ciekawych narracji propagandowych, totalnie dezinformacyjnych, przerzucić do polskiej infosfery i niestety te narracje, te przekazy, te fake newsy również krążą w polskich sieciach społecznościowych, są akceptowalne, są powielane przez niektórych obywateli, niektóre autorytety medialne uwiarygadniają te przekazy. No, wprowadzają się te narracje właśnie do stymulowania nastrojów antyukraińskich, antyamerykańskich, antynatowskich. Podważają zaufanie do Ministerstwa Obrony Narodowej, do Wojska Polskiego. Służą przedstawianiu działań dotyczących rozwoju potencjału obronnego Polski jako zagrożenie dla Polaków. Generalnie sprowadza się to do tego, aby Polacy protestowali przeciwko rozwojowi polskiej armii, przeciwko wspieraniu Ukrainy, przeciwko obecności Polaków, Polski w NATO.
Bo Rosjanie też bardzo inteligentnie atakują nasz rząd, prawda?
Rząd, ale również tu w percepcji Rosjan, Polska jest zachodnią marionetką. Więc jeżeli Rosjanie koncentrują się oczywiście na atakowaniu rządu, ale również atakują prozachodnią opozycję, w percepcji to jest troszkę jedno i to samo. Gdyż jeżeli jesteśmy marionetką Stanów Zjednoczonych, tak, to nie ma znaczenia, jak nazywa się rządząca polską prozachodnia partia, tylko jedna, druga, trzecia są właśnie partiami proamerykańskimi kontrolowanymi rzekomo przez Stany Zjednoczone. Więc tu oczywiście tak, uderzenie koncentruje się na rządzie, ale rządzie jako, można powiedzieć, nie tyle odnosi się to do partii politycznej, co po prostu do rządu
samej
jako...
Samej instytucji,
absolutnie tak.
A w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. W jaki sposób Rosjanie mogą wykorzystać ten temat?
On już jest wykorzystywany i tutaj warto odnieść się do tego, jak Rosjanie oddziałują na obywateli Rzeczpospolitej. Tutaj niestety właśnie przez kontrolowane przez Rosjan polskojęzyczne źródła medialne, no, portale internetowe, tak zwane portale alternatywne, poprzez setki używanych anonimowych kont w sieciach społecznościowych, które lobbują, umieszczają odpowiednie komentarze pod postami w sieciach społecznościowych, ale również poprzez osoby obywateli Rzeczpospolitej, które trwale zaangażowane są w kooperację z Federacją Rosyjską, cały czas wprowadzane są przekazy, które mają wpływać na preferencje wyborcze Polaków. To znaczy lobbowanie na rzecz partii, które, czy też środowisk, bo to jeszcze nie chodzi tylko o partie, tylko środowisko, które dopiero się konsoliduje. Chodzi o środowiska, które kreują się na właśnie antyukraińskie, to znaczy prawdziwie propolskie, środowiska prorosyjskie, które kreują się właśnie na prawdziwie narodowe, zupełnie niepowiązane z Rosją, dbające o interesy Polski.
Często pod płaszczykiem patriotyzmu, prawda?
Oczywiście, że tak. Tak, to są właśnie ci wszyscy, że tak powiem w cudzysłowie, prawdziwi, tak? Prawdziwi Polacy, prawdziwi patrioci. I tutaj niestety bardzo często, prędzej czy później przejawia się wątek antynatowski, antyamerykański, czy też właśnie wątek dotyczący tego, że nie wolno wspierać Ukrainy, jest to wbrew rzekomo interesom polskim. Rząd polski jest zły, bo stara się wprowadzić Polskę do wojny z NATO i opozycja prozachodnia również właśnie jest tym czynnikiem złym, niszczącym, niedbającym o zdrowie Polaków, ale mamy alternatywę i tutaj przedstawiane jest właśnie to środowisko de facto prorosyjskie i przedstawiane jest ono jako właśnie siła rozsądna, która dąży do pokoju, absolutnie odrzuca militaryzację, tak zwaną militaryzację społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej.
To kto zatem zajmuje się prowadzeniem dezinformacji w Polsce? Gdzie ona jest tworzona? Bo przecież tutaj wszyscy to zauważają. Ten przekaz stał się bardziej profesjonalny. Na przykład wpisy nie mają już błędów ortograficznych. Więcej, nawet są poprawnie budowane stylistycznie.
Niektóre tak, niektóre nie. Oczywiście jest profesjonalizacja, ale przepraszam, ale są momenty, kiedy strona rosyjska musi reagować szybko i wówczas na źródła, właśnie portale, które są prowadzone de facto przez Rosjan, wówczas odsłaniają swoje powiązania, czy to po prostu, że są prowadzone przez osoby rosyjskojęzyczne. Wczoraj na przykład pojawił się materiał na jednym z portali prowadzonym de facto przez Rosjan, na portalu polskojęzycznym, tak zwany niezależny dziennik polityczny. I tam artykuł stricte antyukraiński, otwarcie antyukraiński, bazujący na fake newsach, gdzie absolutnie składnia, przeciętny obywatel bez problemu rozróżni, że tego Polak nie pisał. To jest absolutnie pewne. I oczywiście Rosjanie używają, tak jak wspomniałem, całych siatek portali alternatywnych, ale również polskojęzycznych, ale również używają na przykład kanałów Telegram. I wówczas, kiedy wpis umieszczany jest po rosyjsku, inne Telegram kanały prowadzone przez Rosjan, ale po polsku, tłumaczą, kopiują dane przekazy, umieszczając już je po polsku, ale jest to, widać, że jest to tłumaczenia wykonane przez Google czy też przez Yandex, to nie jest wpisany, ten wpis nie umieszcza Polak. I te przekazy później są powielane, już dostrzegane są przez osoby, przez obywateli naszego państwa, którzy stricte kooperują z Federacją Rosyjską, i te osoby już dostosowują dany przekaz, ubogacają go, rozwijają i już legitymizują i wprowadzają na przykład poprzez Twitter, poprzez YouTube, w ramach swoich wypowiedzi, przedstawiając się jako tak zwani na przykład niezależni blogerzy, czy też influencerzy, eksperci czasem nawet. Tak. I tutaj ten przekaz, który pojawia się w przestrzeni rosyjskojęzycznej, bardzo szybko jest dostosowywany już często właśnie przez obywateli Rzeczpospolitej do tego, aby już dezinformować, wprowadzać, eksponować go w polskich sieciach społecznościowych.
Bardzo dziękuję za rozmowę.